Oświadczenia złożyli Państwo radni, pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk, pan radny Michał Grześ i pan radny Maciej Przybylak. I w tej kolejności proszę panów o zabieranie głosu. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Moje oświadczenie dotyczy problemu, może dla części z państwa nowego, dla mnie od 3 tygodni problemu kluczowego, którym się zajmuję, ponieważ rzeczywiście dotyczy sprawy bardzo lokalnej i być może wydawałoby się z perspektywy całego miasta błahej, ale niezmiernie istotnej dla mieszkańców tej okolicy i muszę powiedzieć też niezwykle istotne z punktu widzenia pokazywania przez miasta pewnych możliwości siły oddziaływania. Mianowicie chodzi o sytuację mającą miejsce na Dębcu, gdzie na skutek zagrodzenia przez inwestora, który postanowił w pewnym momencie postawić płot na działce, który jest współwłaścicielem, ten płot postawił w ten sposób, że okolicznych mieszkańców odgrodził de facto, można powiedzieć, od świata. To znaczy sprawił, że na pętlę tramwajową na Dębcu zamiast 5 minut muszą iść 25 minut, że potencjalny dojazd karetki pogotowia z najbliższego punktu zamiast 7 minut zajmuje też 20 minut, ponieważ części tam są drogi jeszcze gruntowe, karetka musi objeżdżać. Również, że po zamknięciu pierwszej drogi ten właściciel sugeruje, że może zamknąć drugą drogę, więc ulicę Jałowcową. Pierwsza droga już zamknięta, to jest ulica Grzybowa na Dębcu. Po zamknięciu ulicy Jałowcowej układ komunikacyjny zupełnie zostanie tam zaburzony. Mieszkańcy zupełnie zostaną odcięci od świata. No i pytanie, co w tej sprawie? Ja kilkakrotnie rozmawiałem z panem prezydentem Kruszyńskim w tej sprawie. Co możemy w tej kwestii zrobić? Rozmawiałem również z panem dyrektorem Gusem z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Bo dlaczego miasto może coś tam zrobić? Bo miasto nie jest tylko obserwatorem tej sytuacji, ale jak się okazuje jest współwłaścicielem tej działki między innymi, na której postawiono ten nieszczęsny płot i tej działki, na której następny płot ma być postawiony. Wprawdzie niewielkiej części współwłaścicielem, w kilku procentach, ale przysługuje miastu pełne prawo, jakie przysługuje każdemu współwłaścicielowi, a więc żądanie tego, że wszelkie czynności przekraczające zwykły zarząd muszą być uzgodnione między współwłaścicielami. Ja apelowałem o to, żeby miasto bardzo zdecydowanie stanęło w obronie mieszkańców, umożliwiło mieszkańcom normalne funkcjonowanie, normalny układ komunikacyjny, ponieważ jest to możliwe, ponieważ miasto jest współwłaścicielem tego terenu i zażądało najpierw natychmiastowego zdjęcia płotu, a następnie, jeżeli to nie zostanie uczynione w odpowiednim terminie, jako współwłaściciel samo usunęło ten nielegalny w kontekście prawa nakład budowlany. Niemniej jednak moje apele jak na razie nie spotykają się ze zrozumieniem, czy też z taką pełną akceptacją pana prezydenta. Wydawało mi się, że w pewnym momencie pana prezydenta Kruszyńskiego przekonałem do tych racji, tym bardziej, że starałem się też prawnie dość mocno to uargumentować. Natomiast no, płot jak stał, tak stoi i nic nie wygląda na to, żeby miasto miało tam specjalnie interweniować. Mało tego, docierają do mnie od mieszkańców informacje, że miasto chce się wyzbyć części udziałów w tej działce na rzecz obecnego właściciela, który postawił płot, co ostatecznie przesądzi o tym, że miasto już nie będzie miało nic w tej sprawie do powiedzenia i mieszkańcy zostaną absolutnie sami sobie pozostawieni. Ja na takie stawianie sprawy się nie zgadzam i chciałbym zdecydowanie zaprotestować i zaapelować do pana prezydenta Grobelnego, by być może również sprawą się zainteresował. Sprawa dotyczy, myślę, kilkuset mieszkańców mieszkających na tym obszarze i miasto naprawdę ma możliwości, żeby tą sytuację uzdrowić. Jako współwłaściciel ma pełne prawo do tego, żeby zadziałać zdecydowanie i nie pozwolić na to, by na działce, która jest współwłaścicielem, tak naprawdę inwestor robił sobie co chciał, a w konsekwencji utrudniał życie mieszkańcom. Wiadomo, że inwestorowi chodzi przecież o to, żeby miasto odkupiły od niego całą działkę, zapewne pewne niemałe pieniądze i dlatego stawia ten płot, dlatego wywołuje cały szum dookoła tej sprawy. Niemniej jednak, niezależnie od tego, czy miasto zdecyduje się na wykupienie całej działki, co pewnie byłoby drogie, jako współwłaściciel powinien egzekwować pełne swoje prawa współwłaściciela i nie pozwolić na to, by zaburzać kompletnie układ komunikacyjny w tym miejscu. Także ze mojej strony apel o bardzo konsekwentne i zdecydowane działanie miasta w tej sprawie. Ja miałem dzisiaj przedstawić zdjęcia, niestety plik, jaki przesłali mi mieszkańcy, to jest plik, który w moim komputerze się, nie mam programu do jego otwarcia, ale też jestem w stanie być może albo w drugiej części sesji, albo na następnej sesji takie zdjęcia przedstawić, ale apeluję też do kolegów, koleżanek radnych z innych klubów, szczególnie z okręgu Stare Miasto Wilda-Dębiec, żeby zainteresowali się sprawą i również wyrazili swój zdecydowany protest przeciwko takiemu niemrawemu postępowaniu władz miasta w tej sprawie, bo miasto powinno zdecydowanie wystąpić tutaj w obronie mieszkańców. Prawo jest po stronie mieszkańców, po stronie współwłaściciela, jakim jest miasto i tylko od konsekwencji i uporu i determinacji miasta zależy tego, jak ta sprawa zostanie rozwiązana. Mam nadzieję, że pozytywnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Drugie oświadczenie wygłosi pan radny Michał Grześ. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, źle się ostatnio dzieje, że o działaniach prezydenta dowiadujemy się z mediów jako radni. I chciałem tutaj po konsultacjach z niektórymi przewodniczącymi zaproponować przewodniczącym komisji wprowadzanie na stałe takiego punktu obrad posiedzeń komisji, przynajmniej tych komisji merytorycznych, bo trudno będzie komisji finansów na przykład to zrobić, takiego stałego punktu raz w miesiącu, informacja prezydenta, którego tematyka jest zbieżna z pracą danej komisji o swoich pracach. Myślę, że ułatwi to nam radnym znacznie pracę, ponieważ będziemy na bieżąco informowani, co w mieście się dzieje, nad czym pracują aktualnie prezydenci. Dzisiaj sytuacja jest taka, że albo dowiadujemy się z mediów, albo kiedy komisja robi wielkie odkrycie, to okazuje się, że prezydent, a my już dawno nad tym pracujemy. Tylko o tym pracują od paru lat, a radni o tym nie wiedzieli. W związku z tym taki apel do wszystkich przewodniczących merytorycznych komisji, czyli zajmujących się konkretnymi działaniami. Ja to na pewno na Komisji Gospodarki Komunalnej wprowadzę. Tu apel do pana prezydenta, by uczulił swoich zastępców, by łaskawie chcieli nam zdradzić rąbka tajemnicy swoich prac. Ja to na swojej komisji będę próbował wprowadzić i apeluję do państwa radnych również o wprowadzenie takiego punktu, jak właśnie to, co jest na sesji. Ogrom prac prezydenta nie pozwala, żebyśmy się ze szczegółami wszystkiego dowiedzieli, ale myślę, że właśnie takie informacje wiceprezydentów, którzy odpowiadają za konkretne rzeczy, nad którymi komisje pracują, znacznie ułatwiłoby pracę. Także w związku z tym apeluję jeszcze raz do państwa przewodniczących o wprowadzanie raz w miesiącu albo w miarę potrzeb takiego punktu, gdzie moglibyśmy się jako radni dowiedzieć o pracach zastępców prezydenta. Bo dzisiaj jest tak, że właściwie kto nie czyta gazet, to może nic nie wiedzieć, więc trzeba czytać gazety. Druga sprawa, w sobotę, w piątek tradycyjnie o 13 odbyła się Komisja Gospodarki Komunalnej Polityki Mieszkaniowej. Wspólne posiedzenie z radnymi powiatu na temat komunikacji kolejowej. Ze strony powiatu poza radnymi obecny był starosta, wicestarosta. Z naszej strony nie było pana wiceprezydenta Kruszyńskiego. Miał widać ważniejsze rzeczy. Również nie była obecna dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pani Konieczna. Przyszli dyrektorzy niższego szczebla, a temat był ważny. Różne jakieś dziwne gazety kombinują, jak zrobić w Poznaniu metro. Natomiast jest dużo prostszy sposób, a mianowicie wykorzystanie transportu kolejowego, zwłaszcza, że marszałek województwa przedstawił bardzo konkretny program, który mówi o tym, że szynobusy jeździłyby co pół godziny, byłby to transport aglomeracyjny, ale przejeżdżający przez Poznań, a więc możliwość wykorzystania tego transportu w komunikacji miasta Poznania. Niestety uwag naszych dyrektorów raczej wywnioskowaliśmy, że miasto nie jest zbyt zainteresowane wykorzystaniem transportu kolejowego, nad czym ubolewam. A chociażby taka informacja, że szynobus jadący z Ławicy na Dworzec Główny jechałby 7 minut. Nie ma dzisiaj alternatywy dla tego transportu. No chyba, że wrócimy do pomysłu Fujibany, która tak naprawdę już została we wszystkich gazetach wybudowana i turyści przyjeżdżający do Poznania dziwią się, że jej nie ma. Podobnie jak z innymi planami, o których szeroko się mówi, a ich de facto nie ma. Takim planem chociażby związanym z komunikacją, a jestem już sporo lat radnym, jak Państwo wiecie, odkąd zostałem radnym, dowiedziałem się, że będziemy budowali parkingi buforowe. Tych buforowych parkingów, które mają być przy pętlach tramwajowych, będzie tam można zostawić samochód i za kwitek z tego parkingu będzie można jechać tramwaj. I to już tak kilkanaście lat słyszę. Tylko tych parkingów buforowych nie ma, a dzisiaj podnieśliśmy cenę za parkowanie w strefie ograniczonego postoju. Jaki jest efekt? Efekt jest taki, że parkingi buforowe powstają samorzutnie, tylko nie zawsze zgodnie z wolą mieszkańców. Na przykład osiedle Piastowskie, pierwsza deska nad Wartą, przed budynkiem jest parking. Kto dzisiaj korzysta z tego parkingu, proszę sobie zobaczyć po rejestracjach, żadnej poznańskiej rejestracji. Wszystko samochody z powiatu. Mieszkańcy z kierunku Kurnika po prostu zostawiają tam bezpłatnie samochód, a mogliby wykupić bilet parkingowy, wsiadają w tramwaj i jadą dalej. Po podniesieniu cen w strefie ograniczonego postoju tak to wygląda. Mało tego, również już na osiedlach Antoninek, Warszawskie z kierunku Swarzędza, również tam parkingi, ulice, bo tam nie ma żadnych parkingów, tak? Pełnią rolę parkingów buforowych i są zapychane na całe dnie samochodami mieszkańców powiatu. A co my na to? Z tego, co słyszałem ostatnio, nie ma nawet pomysłu na parking buforowy od strony Swarzędza. Plan zagospodarowania Ławicy, nie pamiętam, żeby przewidywał, przepraszam, Łaciny, nie pamiętam, żeby przewidywał, żeby był tam gdzieś parking buforowy, a przy tym rondzie ratajskim musi taki parking powstać, jeżeli nie chcemy, żeby samochody stawały mieszkańcom pod oknami i żeby na parkingach osiedlowych odbywał się parking buforowy. Także apeluję do pana prezydenta, mniej genialnych pomysłów, więcej działań i tego oczekują mieszkańcy i tego, myślę, oczekujemy my, radni. Dziękuję.
Dziękuję i pan radny Maciej Przydybylak.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Poznania zostało wygłoszone oświadczenie dotyczące grupy artystycznej ZAK. Była mowa o jej kłopotach, o konflikcie ze Związkiem Polskim Artystów Plastyków. Okazuje się, że sprawa wygląda troszkę inaczej. Jakby Związek Artystów Plastyków na tą sprawę spogląda jakby z innego ujęcia. Stąd chciałbym, panie przewodniczący, w tym momencie oddać głos panu Andrzejowi Maciejowi Ubowskiemu, prezesowi Okręgu Poznańskiego. Jeśli pan pozwoli, panie profesorze, bardzo proszę.
Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. Odczuwam pewien dyskomfort, ponieważ muszę wygłosić oświadczenie, które jest nieprzyjemne. Ale no niestety życie mnie do tego zmusza. Nie mam zwyczaju komentować czy dementować wypowiedzi przekraczających pewien poziom absurdu. Jednak wobec oskarżeń skierowanych przeciwko instytucji, którą kieruję jako prezes Okręgu Poznańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, muszę zająć wyraźne stanowisko. W dniu 2 lutego bieżącego roku padły na tej sali nieprawdziwe i niesprawiedliwe stwierdzenia dotyczące eksmisji grupy artystycznej ZAK i Fundacji ARC z lokali wynajmowanych od miasta przez ZPAP. Nie jest prawdą stwierdzenie radnego Tomasza Lewandowskiego, że ZPAP płacąc miastu średnio 4 zł za metr kwadratowy powierzchni podnajmuje za pięciokrotnie wyższą stawkę. Od 1 stycznia 2009 roku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w ramach urynkowienia stawek czynszu podniósł naszemu stowarzyszeniu opłaty 4-krotnie. Płacimy więc nie 4, tylko przeszło 15 zł brutto za metr kwadratowy. We wrześniu 2008 roku po przejęciu w ramach reorganizacji stowarzyszenia lokali w budynku przy ulicy Szyperskiej 2 przez nasz okręg od zarządu głównego ZPAP przystąpiliśmy do negocjacji stawek czynszu przed komisją powołaną przez ZKZL. Nie jest prawdą stwierdzenie radnego pana Tomasza Lewandowskiego, że ZPAP jako arbitralnie wybrana przez miasto organizacja zarabia na wynajmie lokali miejskich. W tej chwili wręcz przeciwnie. Okręg Poznański ZPAP płacąc regularnie czynsz musi odprowadzać go także za pana Piotra Zysnawskiego, prowadzącego pub w wynajmowanych od ZPP lokalach przy ulicy Szyperskiej 2, niepłacącego za wynajmowane lokale od dnia 1 sierpnia 2008 roku. Obecnie toczy się sprawa o eksmisję i odzyskanie zaległości finansowej. W lipcu 2009 roku zapadł w tej sprawie wyrok eksmisyjny z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Pan Zysnawski odwołuje się od tego wyroku i sprawa jest w toku. W ten sposób paradoksalnie od przeszłego roku Okręg Poznański ZPAP jest zmuszony utrzymywać działalność restauracji z piwem w swoich lokalach, za którą to działalność odprowadza regularnie czynsz do kasy miejskiej, a pan Zysnawski przez cały czas zarabia na tych lokalach. Sugestia radnego pana Tomasza Lewandowskiego, że pieniądze uzyskane przez ZPAP z podnajmowania lokali trafiają do kieszeni działaczy związku, jest nikczemna i kwalifikuje się do wystąpienia do sądu. ZPAP działa na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Funkcje są pełnione społecznie, bez wynagrodzenia. Wszyscy członkowie Zarządu Okręgu Poznańskiego są zatrudnieni w uczelniach i instytucjach kulturalnych. Jeden z wiceprezesów, który prowadzi firmę projektowo-budowlaną, wykonał w budynku przy ulicy Szyperskiej 2 bezpłatny remont pomieszczeń i sanitariatu w naszej siedzibie. Równie absurdalny jest zarzut porzucenia przez ZPAP działalności statutowej na rzecz czerpania zysku z podnajmu. ZPAP jest stowarzyszeniem o stuletniej tradycji i spełnia ważną misję społeczną. Po wojnie współorganizował średnie i wyższe szkolnictwo plastyczne w Polsce. Miał udział w przywracaniu blasku w czasie powojennej odbudowy staremu rynkowi w Poznaniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego związek został rozwiązany za poparcie Solidarności. I do 1989 roku działał nielegalnie w ramach ruchu kultury niezależnej lat 80. W naszej organizacji byli i są rzeszeni wybitni artyści, w tym laureaci Nagrody Artystycznej Miasta Poznania, jak profesor Andrzej Kurzawski, czy świętej pamięci profesor Jarek Maszewski, który notabene był także prezesem Okręgu Poznańskiego ZPAP. Okręg Poznański skupia około 600 członków i prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalną, realizując zadania zlecone Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w formie konkursów, sympozjów i innych działań. Prowadzi także dwie galerie non-profit. Galerię u jezuitów przy Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej przy Domu Ojców Jezuitów w Poznaniu oraz Galerię Szyperska. Okręg Poznański ZPAP współpracuje z artystami zagranicznymi, m.in. z Niemiec, Kanady i Białorusi. Artyści z Poznania mieli okazję wziąć udział w 2008 roku w otwarciu wystawy i zaprezentować swoje prace w Triangle Gallery, w odpowiedniku naszej Galerii Miejskiej w Calgary w Kanadzie. We wrześniu 2009 roku odbyła się z kolei wystawa wybitnych grafików kanadyjskich w Galerii u Jezuitów. W ostatnich latach odbywa się popierana przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu współpraca i wymiana wystaw i wizyt z artystami z Białorusi. Stowarzyszenie prowadzi też działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Nie jest to więc jakaś dziwna organizacja, jak twierdzi radny Tomasz Lewandowski na łamach Głosu Wielkopolskiego. Pragnę także poinformować, że ZPAP nie jest w sporze sądowym z Fundacją ARS, lecz z grupą artystyczną ZAK, reprezentowaną przez pana Piotra Zysnawskiego. Zarząd główny ZPAP podpisał umowę z grupą artystyczną ZAK, wynajmując jej lokal w piwnicy na prowadzenie pubu, a także lokale na pierwszym piętrze. ZAK umiejscowił tam fundację ARS. Jest to odrębny podmiot, któremu ZAK podnajął pomieszczenia wbrew treści umowy ZPAP z miastem zabraniającej podnajmowanie pomieszczeń podmiotom trzecim. Odnosząc się do nieprawdziwych informacji przekazywanych na ostatniej sesji miasta przez pana Piotra Zysnawskiego, pragnę dodać kilka faktów. W latach 90. Okręg Poznański po uzgodnieniach z wiceprezydentami miasta, panem Jackiem Łukomskim i panem Tomaszem Kajzerem i Wydziałem Kultury i Sztuki Miasta Poznania otrzymał od miasta lokale po magazynach w budynku przy ulicy Szyperskiej 2 na własną siedzibę, działalność kulturalną oraz część pomieszczeń ze zwoleniem podnajmu w celu finansowania działalności statutowej. W tym czasie stawki czynszu były preferencyjne z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontów surowych, pomagazynowych pomieszczeń. Zarząd Główny ZPAP w dużej mierze przeprowadził te remonty z własnych środków. Między innymi dokonana została wymiana wszystkich okien. Nie ma to nic wspólnego z przywilejami, jakie jakoby stowarzyszenie ma uzyskać od miasta. Od stycznia 2009 roku nastąpiła zresztą, jak wspomniałem, znaczna podwyżka stawek czynszu. Biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone przeze mnie okoliczności, zwracam się do Rady Miasta Poznania o nieuleganie fałszywym sugestiom i wypowiedziom prezentowanym przez panów Tomasza Lewandowskiego i Piotra Zysnawskiego w czasie sesji w dniu 2 lutego 2010 roku. ZPAP jest organizacją bardzo istotną dla środowiska kulturalnego miasta, co należy szczególnie podkreślić w kontekście ubiegania się Poznania o tytuł Europejskiej Kultury, Stolicy Kultury w 2016 roku. Dziękuję bardzo. Ja przekazałem już takie szersze pismo panom przewodniczącym, panu przewodniczącemu Ganowiczowi i panu przewodniczącemu Nowakowskiemu. Chcę wręczyć takie pismo także panu prezydentowi.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. To były wszystkie oświadczenia, które państwo chcieli przedstawić na dzisiejszej sesji. Zamykam punkt trzeci porządku obrad. Jeśli